Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Witam ojca Benedykta, który jest z nami w czasie, będzie z nami w czasie audycji. Witam ojcze. Drodzy Państwo, witam od razu moich gości i naszych gości radiowych. Gośćmi naszymi są ksiądz dr Leszek Poleszak, sercanin, rektor Wyższego Seminarium Księży Sercanów.
Szczęść Boże.
Zestawnik.
Tak, zestawnik, tak. Spod Krakowa.
Oraz dwaj klerycy. Kleryk Krzysztof Witek.
Tak, witam.
I kleryk Mateusz Zawiłowicz.
Zawiłowicz.
Szczęść Boże. Witam. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówić o świadczeniu dobra, o dobru, które możemy czynić innym i do którego jesteśmy wezwani. Powód takiego tematu naszej audycji, powody właściwie są dwa. Pierwszy to taki, że właśnie nie wiem, czy można je tak uszeregować, pierwszy, drugi, ale powiem tak, jeden. Jeden to taki, że na początku grudnia, w tym roku 5 grudnia, obchodzimy Światowy Dzień Wolontariatu. Dzień, który został ustanowiony na propozycję ONZ-u w 1986 roku. To jest jeden argument za tym, żeby mówić dzisiaj o świadczeniu dobra innym. A drugi, to rozpoczęliśmy Adwent. Dzisiaj pierwsza niedziela, pierwszy dzień właściwie Adwentu. Adwencie mówimy Maranata, przyjdź Panie Jezu. Ale równocześnie Kościół wzywa nas do nawrócenia. Do nawrócenia, do czujności. Dzisiaj Ojciec Święty Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański mówił, że to czuwanie uwrażliwia nas na potrzeby bliźnich, że nie trzeba czekać, żeby bliźni nam zasygnalizował, że chce pomocy, ale trzeba niejako samemu uprzedzać jak gdyby tę prośbę drugiego człowieka. A uprzedzać będziemy wtedy, kiedy będziemy rzeczywiście mieli wrażliwe serce. Gościmy w studiu sercanów i wy z racji tego, że jesteście księżmi sercanami, na pewno ćwiczycie w sobie tę wrażliwość na potrzeby.
No powinniśmy, tak? Powinniśmy przynajmniej tak ćwiczyć, nie wiem jak to na
ksiądz
zewnątrz
rektor
wygląda, tak. No to wynika przede wszystkim może z tego naszego powołania, które jest pewnym, można powiedzieć, dziedzictwem wyniesionym od osoby naszego założyciela, bo założyciel ojciec Leon Deon, to jest kapłan francuski, który założył nasze zgromadzenie, on miał takie wielkie doświadczenie właśnie miłości Pana Boga w swoim życiu osobistym, pragnienie także wynagrodzenia za tę miłość poprzez właśnie służenia miłością, ale także wynagrodzenia za grzechy, które on uważał jako coś, co jest sprzeczne właśnie z tym doświadczeniem miłości, które od Pana Boga otrzymujemy. I on wszczepił w nas właśnie, żeby nie tylko przygotowywać się do tego, żeby w jakiś sposób służyć duchem ludziom, ale żeby być wrażliwym na ludzką biedę, na potrzeby człowieka. I on już właściwie od samego początku swojego kapłaństwa miał takie wielkie pragnienie służby ludziom i organizował ją w różnej formie, bo pracował jako zwykły, ostatni można powiedzieć z 7 wikarych w jednej z takich dużych parafii we Francji i wtedy już zauważał potrzeby na przykład pracowników, którzy byli wykorzystywani, którzy nie mieli możliwości rozwijać się intelektualnie, nie było szkół prowadzonych, więc zakładał takie szkoły, pomagał młodzieży się kształcić, bo wiedział, że to są rzeczy, które po prostu pozwalają rozwinąć człowieczeństwo, prawda? No dobro, właśnie, które jest dawane, pozwala się rozwijać człowiekowi. No i z tego też powodu myślę, że zaszczepił w całym zgromadzeniu i w nas to takie pragnienie służby, żeby ta miłość, którą my od Boga doświadczamy, żeby ona mogła się też realizować po prostu w codziennych czynach.
Myślę tak, że Tu są młodzi chłopcy, klerycy. Myślę, że ta formacja intelektualna, formacja duchowa, no jest niezbędna do tego, żeby potem służyć ludziom, tak jak ksiądz rektor powiedział, służyć ludziom w kościele, ale też ważna jest formacja ludzka, powiedziałabym. I tu, co ksiądz rektor zaznaczył, z inspiracji jak gdyby założyciela prowadzicie różną aktywność właśnie na polu uwrażliwiania się, na polu tak zabrzmiało, ale trudno mi znaleźć jakieś słowo, ale uwrażliwiania się na potrzeby drugiego człowieka. Jakie formy tego służenia, czy tego bycia z drugim człowiekiem są w waszym seminarium praktykowane?
No może ja tak jeszcze powiem, bo pewnie nie wszyscy byli w seminarium z naszych słuchaczy i być może też nie wszyscy wiedzą, jak to wygląda tak od podszewki. Co ci klerycy na przykład tam robią przez te 6 lat, bo seminarium trwa 6 lat.
Wstają rano, modlą się, potem jedzą i uczą się cały czas i właśnie.
No, trochę to bardziej skomplikowane jest jednak, prawda? Bo z jednej strony oczywiście jest ta forma przygotowania intelektualnego, czyli po prostu zwykłe studia, które muszą odbyć z filozofii, teologii, ale oprócz tego jest modlitwa, czyli kształtowanie swojego wnętrza i właśnie bycia wyczulonym na te pragnienia Pana Boga. Ale też są właśnie takie formy zewnętrzne, które wynikają z charyzmatu poszczególnych, na przykład rodzin zakonnych, tak jak redemptoryści, czy sercanie, czy inne rodziny zakonne mają już takie charakterystyczne dla zgromadzeń cechy, które chcą wszczepić w tę duchowość kleryka, żeby on później nimi emanował tam, gdzie pracuje, nie?
Żeby można było rozpoznać, że tak, oto to jest sercanin, to jest redemptorysta,
czy
to jest
prawda?
Jezuita na przykład.
Tak. I gdy chodzi o te formy, powiedzmy już praktyczne, gdzie klerycy mogą zastosować to, co uzyskają na modlitwie, czy w formie przygotowania intelektualnego, to jest wiele takich możliwości i u nas też jest wiele możliwości wyboru i ja może tylko wymienię niektóre, prawda? Bo to jest przede wszystkim posługa chorym, bo uważamy, że chorzy to są takim wielkim bogactwem Kościoła, który pozwala nie tylko jakby dawać siebie, ale też wiele otrzymywać od chorych, bo tam człowiek przede wszystkim poznaje, kim ten drugi człowiek jest. Poznaje w nim Chrystusa, obecność Chrystusa, bo w każdym jest obecny człowiek, jest obecny Jezus, prawda? Czy to będzie Jezus cierpiący, czy to będzie Jezus potrzebujący wsparcia czy nauki, tak jak Jezus za młodu, można powiedzieć, prawda? Więc chorzy na pewno, to i taka możliwość pomocy chorym to jest w szpitalu, poprzez odwiedziny systematyczne w szpitalu, poprzez odwiedziny przy łóżku chorego, ale także odwiedziny chorych w naszej parafii, w Stadnikach, prawda? Gdzie w domach potrzebują takiego wsparcia, czy po prostu porozmawiania czasem. To są także odwiedziny choćby w domu dziecka, gdzie systematycznie klerycy do pobliskiej Bochni jeżdżą i tam już mamy kontakt, no kilkadziesiąt można powiedzieć lat, ponad 20 lat, gdzie poszczególne pokolenia już kleryków mogły się dzielić czy katechezą, czy właśnie zwykłymi odwiedzinami, ale także zapraszamy.
Mogli się kształtować tak. Jakoś i osobowościowo, tak? W kontakcie z dziećmi potrzebującymi.
My też zapraszamy dzieci, bo nie wszystkie dzieci mają możliwość na przykład spędzenia świąt Bożego Narodzenia w domach rodzinnych, bo różne są sytuacje. I my staramy się też im stworzyć taką namiastkę, można powiedzieć, z domu przez zaproszenie tych, którzy zostają w domu dziecka na ten czas i przez kilka dni przebywają u nas w seminarium, gdzie mogą doświadczyć tak na żywo, czym jest ta atmosfera świąt u nas we wspólnocie zakonnej.
Czym jest rodzina często. Ale to, co ksiądz rektor teraz powiedział, jest no niezwykle piękne, bo to, że ważne, to na pewno, ale właśnie piękne, bo łatwo nam, myślę, sprawować czy dawać pomoc komuś na zewnątrz, jak gdyby, w instytucji, czy na ulicy rzucić pieniążek, prawda? Ale przyjąć pod swój dach, to nie jest to takie proste.
No, na pewno jest to wyjątkowe, zwłaszcza wobec dzieci, prawda? I z tymi swoimi różnymi problemami do nas przychodzącymi. Ale jest to bardzo piękne i myślę, że bardzo też ubogacające, bo my wtedy musimy nawet trochę przeorganizować siebie samych, prawda? Czy swoje życie, czy nawet życie nawet naszej trochę wspólnoty, która już wtedy nie będzie tak poukładana i tak systematyczna, bo z dziećmi się nie da, tak? Prawda? To są też w różnym wieku, ale jest pięknie, prawda? Bo one też mogą doświadczyć dobra.
Tak, a wy też na miastka domu takiego, bo i dzieci są, prawda? Tak. W okresie świąt. Czy coś jeszcze?
Z innych takich form na przykład jest, no choćby wakacje też stwarzają możliwość pomocy różnym czy parafiom, czy organizacjom. Na przykład organizujemy, czy współorganizujemy takie rekolekcje, czy wypoczynek dla dzieci. Pomagamy też w parafiach, choćby na misjach. Kilka jest takich możliwości, czy w Albanii, czy w Mołdawii, gdzie klerycy też mogą pojechać przez kilka tygodni być. Tam na przykład organizowane są posiłki dla biednych, nie tylko dla katolików. Czasem na przykład w Mołdawii są to prawosławni, bo dzieci są różne, prawda, tak, i potrzebujący są różni. Czy pomoc przy chorych, odwiedziny tych osób właśnie, czy też pomoc w zwykłych rekolekcjach dla dzieci czy młodzieży, które są organizowane przez księży sercanów. Więc tego jest dość dużo. Takich możliwości pomocy czy świadczenia dobra jest dość dużo i myślę, że to jest bardzo rozwijające.
Tak, dziękuję bardzo. To ksiądz rektor Seminarium Księży Sercanów. Teraz oddamy głos klerykom, bo ksiądz rektor wymienił różne formy aktywności. I teraz zobaczymy, w czym najbardziej odczytują się księża klerycy, którzy tutaj przyjechali. Ksiądz Krzysztof i kleryk Mateusz. Kleryk Mateusz?
Myślę, że formy, dlatego że są tak różnorodne, pozwalają dokonać takiego wyboru bazującego trochę na naszej wrażliwości. Każdy może wybrać coś, co dla niego jest
na
najbardziej rozwijające.
W osobistym pragnieniu.
Tak. I tak jak mówię, każda aktywność może nas w jakiś sposób rozwinąć. Dla mnie na przykład wizyty u chorych są bardzo rozwijające, ale tak samo praca z młodzieżą bardzo wiele mi dała.
A co to znaczy wizyty u chorych? Bo to takie ogólne
określenie. Ogólnie, tak jak ksiądz rektor już wcześniej wspomniał, mamy niedziele pastoralne, w których odwiedzamy chorych w szpitalu, odwiedzamy też chorych w ich domach rodzinnych w naszej parafii, ale ja dodatkowo jeszcze prowadzę pewien cykl artykułów, cykl wywiadów z chorymi, kiedy...
Które są umieszczane w waszym...
W naszym dwumiesięczniku wstań. I właśnie na bazie właśnie tego miesięcznika rozmawiam z chorymi na takie tematy bardzo luźne. Tak mi się przynajmniej wydaje, że problemy, które dotykają ich wszystkich na temat cierpienia, na temat małżeństwa, na temat tego, jak wyobrażają swoje życie, sobie swoje życie, na temat tego, jakie mają marzenia i aspiracje, na tematy bardzo różne, na temat nawet męskości planuję zrobić artykuł też z mężczyznami, którzy są w czasie ciężkiej choroby, jak oni sobie to wszystko wyobrażają i jak to przeżywają. I ja mogę ze swojego takiego osobistego doświadczenia powiedzieć, że stanięcie twarzą w twarz z osobą chorą, kiedy jest się tak naprawdę młodym chłopakiem w sile wieku,
zdrowym, tak,
to jest naprawdę ciężkie doświadczenie. Ja przypominam sobie pierwszą wizytę w szpitalu, kiedy nogi mi się trzęsły, powiem szczerze, ze stresu, bo tak naprawdę nie wiedziałem, co tym ludziom tak naprawdę mogę dać. A potrzebowałem, można powiedzieć, czystego materiału, jakiegoś tekstu, jakiejś, można powiedzieć, złotej myśli do naszego miesięcznika. Ale tak naprawdę szybko, bardzo szybko przekonałem się o tym, że to jest coś więcej. Że każde takie spotkanie właśnie z osobą chorą, to nie jest tylko praca nad wywiadem, praca nad jakimś zdobyciem pewnych zdań, jakichś mądrych myśli, które mnie jakoś pokierują. Tylko to jest spotkanie, które wymaga naprawdę poświęcenia tej drugiej osobie, całego siebie, można powiedzieć, bo trochę inaczej wygląda robienie wywiadu z księdzem, czy z siostrą zakonną, czy z kimś, kto ma wykształcenie dość duże, a całkiem inaczej wygląda rozmowa z osobą chorą, bo to jest tak naprawdę rozmowa.
Nawet wykształconą, ale która cierpi w tym momencie,
tak,
prawda? Jest w sytuacji takiej, najogólniej mówiąc, no trudnej, niekomfortowej.
Tak. Tutaj mam
często granicznej.
Tak, też. Ja mam bardziej na myśli to, że rozmowa z osobą chorą to często jest zetknięcie się z takim ludzkim cierpieniem, które nie jest jakby zdobywaniem pewnych informacji, bo ja mam na przykład takie doświadczenie z jednej właśnie takiej rozmowy, kiedy próbowałem zrobić wywiad z taką jedną panią w szpitalu i w pewnym momencie rozmawiamy dość luźno i wydaje się, wszystko jest fajnie, radośnie. W pewnym momencie ta osoba zaczyna płakać. W tym momencie tak naprawdę nie wiedziałem, co mam zrobić, no nie, bo nie mam jakiegoś takiego doświadczenia psychologicznego, ani nie wiem, jak się zachować w takiej sytuacji, ale...
Myślę, że tu nie ma przepisów.
Tak, nie ma czegoś takiego.
Oczywiście.
I w tym momencie tak naprawdę postanowiłem wyłączyć dyktafon, dać tej osobie...
Posiedzieć pewnie.
Tak, posiedzieć, porozmawiać na temat tematów, o których ona nie chciała rozmawiać do wywiadu. Mm-hmm. I dopiero kiedy się uspokoiła, kiedy porozmawialiśmy, kiedy można było poświęcić jej trochę czasu, trochę rozmowy, w tym momencie można było jakby kontynuować rozmowę na temat, który mnie interesował. Mm-hmm. Dlatego w takich sytuacjach trzeba być przygotowanym, mi się wydaje, na wszystko. I mieć serce otwarte i być wyczulonym, można powiedzieć, na problemy. Bo ludzie często w takich rozmowach, szczególnie chorzy, w takich rozmowach otwierają się naprawdę mocno i potrzebują takiego wsparcia i rozmowy.
Trzeba wiedzieć pewnie, do którego momentu można wchodzić w to cierpienie, prawda?
Tak.
Bo to, żeby nie za głęboko, bo też nie możemy zaradzić pewnie wszystkim bólom,
oczywiście,
prawda?
Tak.
Bo słuchamy kogoś, ja tak mówię ze swojego doświadczenia, słuchamy kogoś, ktoś nam odkrywa się, prawda? I teraz co my możemy dać? Mamy takie poczucie, że możemy tylko słuchać często.
Myślę, że też, jeśli mogę się wtrącić, to często jest...
Ksiądz rektor.
Tak, to jest często chyba oczekiwaniem także tych chorych, że nie zawsze one oczekują te osoby jakiegoś konkretnego rozwiązania,
pomocy, tak.
Prawda?
Mhm.
Czasem jest to po prostu potrzeba wysłuchania i zwłaszcza starsi, prawda, czy chorzy, którzy przebywają w swoich domach, a ich krewni no, są zobowiązani do jakiejś pracy, nie mają na to czasu.
Nie?
I czasem też przy łóżku chorego w szpitalu się to zdarza, że po prostu potrzeba posiedzieć, posłuchać, porozmawiać.
Ja miałam takie pytanie do kleryka Mateusza już przed audycją, czy nie miał takiej sytuacji, że ktoś powiedział odczep się, mówiąc tak zwyczajnie.
Tak.
Ale czy... Właśnie, bo ktoś kogoś boli, najogólniej mówiąc, a tu przychodzi młody, sprawny, elegancki chłopak i chce rozmawiać o cierpieniu. No to ja nie wiem, ja bym powiedziała, wiesz, człowieku.
To znaczy, kiedy ja rozmawiałem z osobami w szpitalu w Myślenicach, nie miałem takiej sytuacji, w której ktoś by mnie odrzucił w sposób wulgarny albo w sposób agresywny. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem.
Tak jak ja powiedziałam przed chwilą, tak.
Zdarzały się oczywiście sytuacje, w których osoba prosto w twarz powiedziała mi, że po prostu nie chce na ten temat rozmawiać, bo emocje są zbyt wysokie i te tematy są jeszcze dla niej, można powiedzieć, zbyt delikatne. Dlatego w takich momentach po prostu się wycofywałem. Ale faktycznie zdarzały się mi też sytuacje, w których osoba niechętnie zgodziła się, można powiedzieć, na rozmowę i pierwsze 20 minut rozmowy, można powiedzieć, troszeczkę badała grunt, czy może mi powierzyć pewne rzeczy ze swojego życia, ale kiedy tak naprawdę zobaczyła otwartość z mojej strony, to otworzyła się i tak naprawdę zaczynała opowiadać
ta
o całym swoim
jakoś
życiu.
Ta bariera się przełamała, tak?
I myślę, że to dla mnie na przykład, jako dla kleryka, to też jest niesamowite doświadczenie, że to otwieranie się drugiego człowieka na mnie czy na Pana Boga właśnie wymaga czasu. Że to nie jest coś takiego, że z chwilą tak naprawdę człowiek otworzy się i powierzy mi wszystkie swoje problemy.
Na hasło, tak?
Tak. Mhm. Tylko, że to jest pewien proces.
Tak. Dziękuję bardzo. A kleryk Krzysztof?
Zgadzam się tutaj z Mateuszem zdecydowanie, że te spotkania nas przemieniają. To jest niesamowite doświadczenie, jak potrafimy stać się inni dzięki spotkaniu z tymi osobami. I to jest dla mnie... W ten sposób właśnie niesamowite, że teoretycznie właśnie przychodzimy, żeby niby coś dać tym osobom, może tą chwilę zainteresowania, rozmowy, ale zdecydowanie to, co otrzymujemy w zamian, często przerasta to, co możemy dać. Tak jest właśnie w przypadku czy wizyt w szpitalu, czy tak jak ja mam osobiście.
Do szpitala, w szpitalu kontaktujesz się?
Tak, to w ramach właśnie też niedziel pastoralnych, które mamy w seminarium.
A co to znaczy? Bo już po raz któryś to pojęcie pada, niedziela pastoralna?
Właśnie, no także tak. Dobrze może to wyjaśnić.
No właśnie, powiedz może.
To są takie szczególne niedziele w trakcie roku, które mamy wyznaczone w ramach właśnie formacji, w trakcie których mamy okazję podjąć różne zaangażowania. Tutaj jest wizyta w szpitalu, o którą dziś szeroko omawiamy, ale to jest także posługa w łagiewnikach w trakcie mszy świętych, tam pomoc, no i też zapoznanie się z taką...
A więc wyjście poza seminarium, jak gdyby najogólniej mówiąc, i
tak,
służba w kościele tym pojętym szerzej, tak?
Mhm. Zgadza się. I tutaj też w ramach tych niedzieli, ale i nie tylko, jest także nasza obecność w domu dziecka pod Bochnią, gdzie też mamy okazję być z tymi dziećmi, spędzać z nimi czas, troszkę się, powiedzmy, bawić, czy po prostu gdzieś cieszyć wzajemnym byciem, ale też, żeby stworzyć, tak powiedział może obrazowo, stworzyć przestrzeń do tego, żeby dać im poznać, chociaż w drobnym może zakresie, Pana Boga, troszkę im go przybliżyć, doprowadzić, bym powiedział, co najważniejsze, do spotkania z nim, troszkę może na przyszłość też otworzyć ich na kontakt z księżmi, do tego, żeby nie bali się zwrócić w przyszłości.
Tak. Żeby... Być może, że te dzieci, które często są ze środowisk bardzo takich, powiedziałabym, wrażliwych, trudnych, być może, że po raz pierwszy mają do czynienia z osobami, właśnie z kapłanami. Prawda? Wy tak. Jakoś nazywacie siebie, że się przygotowujecie do kapłaństwa, tak? Że będziecie kapłanami, czy nie wiem, jak to jest? Czy
tak, to ja, jeśli mogę.
Dzieci wiedzą, tak?
Tak, mogę coś dodać,
tak,
to
proszę.
Te wizyty w jasieniu dla niektórych dzieci są takim dobrym momentem, żeby one zobaczyły księży w takiej dobrej odsłonie, bo często dla tych dzieci, te dzieci mają taki zniekształcony obraz kapłaństwa poprzez czasami złe przykłady, których doświadczają na przykład w szkole, w której się uczą.
Albo opinia, która jest na przykład właśnie, a tutaj nagle ksiądz przychodzi do nich, prawda, i chce się bawić.
Tak, spędzamy z nimi fajnie czas, bo gramy z nimi w piłkę, oglądamy różne rzeczy, czasami gramy z nimi na konsoli i ten czas naprawdę jest jakoś tak mile spędzany.
A więc kapłan jako zwyczajny, przyjazny człowiek.
Tak, można z tymi dzieciakami porozmawiać na różne tematy. Te dzieciaki, jeśli się już któryś raz do nich pojedzie, zwierzają się ze swoich jakichś tam trudności, czasami ze spraw sercowych, więc to też dla nich jest takie fajne, że mogą porozmawiać o trudnych sprawach, które na ich etapie rozwoju są bardzo ważne.
Tak, i często nie mówią takich sprawach może wychowawcom, a tutaj wam, którzy wiedzą, że przyjeżdżacie z potrzeby serca.
Tak, z własnej decyzji i chcemy. Tak.
Ale to, co powiedział tutaj kleryk Krzysztof, i ty, Mateusz, też rozwinąłeś o tym takim przygotowaniu dzieci do kontaktu z Kościołem, prawda? Wydaje mi się to niezwykle ważne, bo przecież te placówki, domy dziecka, to są placówki świeckie, gdzie, jeżeli myślę, dziecko nie wykazuje jakiejś takiej chęci, żeby to myślę, że być może, że krzywdzę, ale być może, że mam wizję domu dziecka sprzed 30 lat, prawda, kiedy kontaktowałam się, ale myślę, że tak jest, że w placówce za bardzo się nie dba o te indywidualne potrzeby duchowe dzieci, nie rozwija się może w tym kierunku.
Ciężko może nam powiedzieć konkretnie, jak to wygląda, ale na pewno ta nasza obecność stwarza tą szczególną możliwość, żeby wprowadzić je właśnie w kwestie wiary, przeżywania, czy po prostu stworzyć tą pewną otwartość, o którą może jest im ciężko ze względu na te doświadczenia życiowe, które są trudne. Właśnie. Taką mamy nadzieję, że choćby ta obecność, do której też, jak sądzę, nie możemy się często ograniczyć, bo jednak jesteśmy z nimi po to, żeby jakoś dać im poznać Pana Boga, pokazać, że Jezus jest osobą, że mogą
z nim zaprosić Jezusa do swojego życia.
Tak, że to jest osoba, z którą mogą
bardzo.
Tak. Tak, że to jest osoba, którą mogą wejść w relacje. No do tego staramy się jakoś ich podprowadzić, dać im szansę, może choć troszkę im pomóc pomimo trudnego startu, który nie z własnej winy przecież mają.
Tak.
Czasami nawet to się udaje, bo ja mam takie doświadczenie, że podczas jednej niedzieli pastoralnej jest tam parę osób w domu dziecka, które są po prostu niewierzące, które nie praktykują, nie chodzą normalnie do na mszę świętą, na Eucharystię, do kościoła. A my zawsze, kiedy przyjeżdżamy tam na niedzielę pastoralną, zabieramy ich, te dzieci, które chcą, zabieramy do kościoła na mszę świętą. I właśnie parę razy zdarzyło się tak, że te osoby, które są niewierzące, które do kościoła nie chodzą, ze względu na to, że przyjeżdżamy, zabieramy inne dzieciaki, idą z nami, modlą się i naprawdę, tak jak mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, są tam grzeczne. I faktycznie interesuje ich to, co się tam dzieje. Mam nadzieję, że będzie to dla nich też taki impuls do tego, żeby się na tego Pana Boga otworzyć kiedyś w przyszłości.
Może to takie nieliczne doświadczenie bycia w kościele dla wielu z tych dzieci, o których tutaj mówiłeś. Ale dla mnie szczególnie ujmujące jest to, co ksiądz rektor powiedział o tym przyjmowaniu dzieci właśnie pod dach swój. Jak wy to przeżywacie?
To sądzę przynajmniej z osobistego doświadczenia często budzi po prostu uśmiech na twarzy. Tak jest moje wrażenie pierwsze.
Widzę,
tego,
że to jest
właśnie
rewolucja w zgromadzeniu, tak?
Tak, to sądzę, burzy wszelkie schematy, jakie przez cały rok gdzieś jednak tworzymy w seminarium.
Pewna struktura jest, nie?
Tak, to tworzy pewne specyficzne, bym powiedział, przeżywanie rzeczywistości, a dzieci, które jednak są często bezpośrednie, nie mają tych schematów,
nie przejmują się, że to ksiądz rektor.
Tak.
Zupełnie się.
Słucham.
Zupełnie się nie
przejmują. No właśnie.
Traktują nas jak każdego.
No właśnie, to też
i
ważne.
To wnosi niesamowitą świeżość w naszą wspólnotę. I to znów jest ta niesamowity, powiedzielibyśmy, paradoks, że chcemy coś może dać, czy przyjąć je, ale otrzymujemy w zamian nieporównanie, bym powiedział, więcej nawet. To, co one wnoszą choćby przez ten czas świąt do naszej wspólnoty, jest nieocenione wręcz.
Tak.
Tym bardziej, że
Krzysztof, a teraz
Tym bardziej, że te dzieciaki, które do nas przyjeżdżają, to na ogół są dzieci, które nie mają dokąd pojechać. Czyli na co dzień, można powiedzieć, stykają się z samotnością, z jakimś poczuciem odrzucenia. Nie? I taka możliwość przyjazdu do nas, spędzenia czasu z klerykami, którzy poświęcają im maksymalną ilość uwagi, bo zawsze to jest ktoś nowy we wspólnocie, z kim można porozmawiać, z kim można się zabawić, pograć w piłkarzyki, no to oni się z tego cieszą i faktycznie, tak jak normalnie w ciągu roku, nasze życie wygląda dość spokojnie, no to tutaj zawsze w święta Bożego Narodzenia możemy razem obejrzeć film, praktycznie przez północ oglądamy filmy, cieszymy się razem i to naprawdę jest niesamowite przeżycie dla nas, co budzi nawet dzisiaj, jak to o tym wspomnę, to budzi we mnie takie serdeczne
ciepło,
uczucie.
Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, już 28 minut po godzinie 13. Za chwileczkę oddamy głos Państwu. Zobaczcie, jak ten czas szybko upłynął. Ale
nie wiadomo kiedy.
No właśnie, ale ja chciałabym jeszcze, żebyśmy jakoś tak wypowiedzieli to, co wam, jakie korzyści płyną z tych kontaktów z osobami potrzebującymi, chociaż wy już mówiliście o tym w swoich wypowiedziach, ale ja równocześnie chciałam was zapytać, czy każdy z kleryków, czy każdy z was jest, może świadczyć taką pomoc? Czy to specjalne osoby? Czy jakoś się przygotowujecie do tego? Jakoś tak powiedzcie, czy to w waszej formacji jest jakiś taki moment, że wzorem waszego założyciela w programie waszym jest jakaś formacja w tym kierunku, do bycia z człowiekiem potrzebującym, nie tylko z tym, który przychodzi sam do kościoła, prawda, ale do którego może trzeba dotrzeć. Nie wiem, czy to jasne, co powiedziałam, tak troszkę.
Ja może, tak? Jeśli mógłbym, no nasz założyciel był troszkę rewolucyjny, można powiedzieć, pod kątem swoich czasów, dlatego, że on w czasie, kiedy księża generalnie zajmowali się duszpasterstwem, pracując w parafii, czy będąc prostu przy zakrystii. On mówił wyraźnie, że my musimy wyjść z zakrystii, prawda? Że my musimy wyjść do ludzi i szukać człowieka, bo ten człowiek często jest zagubiony i wielu po prostu nie przyjdzie, nie odnajdzie drogi do Pana Boga, do Kościoła. I myślę, że to jest jakby wzorcem najlepszym dla nas, że kazał nam szukać ludzi, prawda? No my to staramy się robić właśnie przez wychodzenie do ludzi, znajdowanie ich potrzeb i w jakiś sposób zaradzanie tym potrzebom na tyle, na ile potrafimy. Czy każdy może pomóc?
Czy przygotowujecie od strony takiej intelektualnej kleryków do tego, intelektualnej i duchowej?
Tak, gdy chodzi o intelektualne przygotowanie, mamy teologię pastoralną, prawda, która wychwytuje te różne aktualne dla Kościoła możliwości pomocy, czy form obecności grup różnych, prawda, czy potrzeb, więc tak, na pewno, ale też mamy na przykład medycynę pastoralną, gdzie klerycy muszą poznać pewne, oczywiście to nie jest studiowanie medycyny w pełni, prawda, ale wyczulenie nawet od tej strony takie intelektualne, przygotowanie intelektualne, czy od strony pastoralnej.
Bo czasami
czy takie,
sam poryw serca to nie wszystko.
Trzeba też wiedzieć jak, prawda.
To co mówił Mateusz w pewnym momencie, że co zrobić jak ta osoba płacze, prawda.
Studiujemy choćby psychologię, studiujemy pedagogikę. Więc są to formy, które dają już klerykom narzędzia później do pracy, gdzie oni mogą poznać, w jaki sposób mogą pomagać bardziej profesjonalnie, prawda? To, co chciałbym powiedzieć, to oczywiście każdy może pomagać. I każdy znajdzie taką jakąś cząstkę siebie, którą mógłby się podzielić.
Więc nie jest to tak, że tylko wybrane osoby, najbardziej
różne możliwości, różne
gorliwi,
potrzeby.
Wrażliwi klerycy.
No.
Ja sądzę, że również samo gdzieś przełamanie się i to wyjście, nawet może w pierwszym momencie nieudolne, już jest właśnie przygotowaniem do tego, zwłaszcza, że czas formacji jest takim dogodnym dla nas czasem, gdzie możemy w takich bezpiecznych, bym powiedział, warunkach właśnie przełamywać się do tego. Tak jest też choćby moje doświadczenie pierwszego wyjścia do szpitala, gdzie to też trudne doświadczenie, to pierwsze wejście do sali, gdzie leżą chorzy ludzie, którzy zmagają się właśnie z cierpieniem, które dla mnie jest, którego nie mam doświadczenia nawet, którego nie mogę sobie nawet wyobrazić. Ale pomocą jest to, że po pierwsze, że nie idę tam sam, że idę tam choćby ze starszymi współbraćmi, czy tak jak w moim przypadku to był ksiądz magister, który właśnie już jak doświadczony ksiądz też, myślę, pomógł mi mocno wejść w to i poradzić sobie z tą nową sytuacją, gdzie jako on, biorąc na siebie w ten sposób ciężar tej sytuacji, pomógł mi raz przeżyć to doświadczenie, wejść w nie i dzięki temu właśnie formować się do kolejnych takich spotkań, do kolejnych takich wyjść i co myślę, będzie owocować na tą przyszłość, na posługę, do której właśnie się przygotowujemy. Właśnie przez takie przełamanie, bym powiedział. Przez takie wyjście z tej bezpiecznej strefy komfortu. No i właśnie przez to naukę tego bycia, otwartości na drugiego człowieka.
Tak. I też pewnie ważne jest to, że macie tę bazę, prawda, że wracacie do seminarium, możecie podzielić się swoją refleksją, uzyskać też taką jakąś pomoc. Możecie być, jak gdyby odkryć to, te swoje przeżycia, które po prostu tam, których tam doświadczyliście.
No tutaj wspólnota na pewno jest takim miejscem, gdzie można się po prostu podzielić, nie? I też skorzystać z doświadczeń innych, bo my wszystkiego nie musimy przecież odkrywać, Ameryki nie musimy odkrywać, bo ktoś ją odkrył i pewne formy wypracowane są. Warto po prostu słuchać, uczyć się, dzielić się tym, bo to dla kogoś zawsze może być pomocne. Myślę, że też warto zauważyć, że każdy z nas jest inny, prawda? Jednemu łatwiej będzie właśnie być takim ekstrawertykiem, mówić o sobie. Inny znowu podzieli się tym choćby w słowie pisanym, bo mamy czasopismo też dla chorych. Wstań.
Do tego,
prawda, gdzie każdy też,
bo to jest też forma pomocy.
Też jest my to traktujemy jako formę pomocy takiej duchowej i ona się też cieszy dużą popularnością, gdzie we Wstań właśnie ludzie co 2 miesiące mogą przeczytać, część artykułów jest redagowanych przez kleryków.
Wywiady robione przez kleryków.
Tak, czy wywiady, tak, czy artykuły też piszą, czy tak, od strony takiej duchowej, czy od strony ludzkiej, prawda, czy od strony medycznej. Też jest to tak zrobione, żeby było i strawne, i też przystępne, choćby przez większą czcionkę dla ludzi starszych, dla chorych. I myślę, że to cieszy się dużym zainteresowaniem, co nas też cieszy, bo to jest taka forma trochę nawet, bym powiedział, pomocy charytatywnej, bo cena tego jest naprawdę minimalna, bo to jest niecałe 30 zł za 6 numerów rocznie z wysyłką od razu, więc to nam daje możliwość także dotarcia do domów poszczególnych osób, albo też do chorych w parafiach, bo
no właśnie, korzystamy, jak jest dystrybuowane?
Tak, zwykle albo przez prenumeratę taką indywidualną, bądź też przez księży proboszczów w różnych parafiach, którzy odwiedzają chorych przy okazji no pierwszego właśnie, piątku, prawda? Tak. Bo to jest bardzo fajna też pomoc dla tych ludzi, że idzie ksiądz proboszcz, zostawia, oczywiście przynosi Pana Jezusa, to jest najważniejsze, nie? Ale przy okazji też taka osoba ma możliwość coś przeczytania, czy
tak, i takie poczucie, osoba, która jest w domu, często wyizolowana, ma poczucie takiej łączności z innymi osobami, bo przecież tam są ich doświadczenia w jakichś poszczególnych osób. Można też się pewnie z Wami jakoś kontaktować telefonicznie, czy nie
tak,
wiem.
Oczywiście. Tak, oczywiście. No to są te różne możliwości kontaktu, albo ten kontakt adresowy, prawda, przez napisanie listu, choćby zaadresować go trzeba Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów, Stadniki 81, kod pocztowy to jest 32 422 Stadniki, bądź też telefonicznie, często się zdarza, że ktoś dzwoni na furtę, prawda, chce porozmawiać, numer telefonu to jest 12 kierunkowy, 271 15 24. Bądź też mailowo, bo też tak, dzisiaj też jest to dość właśnie popularne już nawet.
Wystarczy wpisać księża Sercanie Stadniki i różne tak, tam możliwości.
Tak, jest tam strona seminarium, to jest seminarium.sc.pl.
A ja wpiszę.
Bądź też można napisać księża Sercanie, tak, i wyskoczy od razu miejsce.
Bo jak się mówi www. To już
tak, kogoś może być, tak, ale dzisiaj są te możliwości, gdzie łatwo można znaleźć i kontakt nawiązać. Też cieszy nas na przykład, że choćby w tym czasopiśmie mamy taki feedback, można powiedzieć, odzew ludzi, choćby przysyłają swoje jakieś tam przemyślenia.
No właśnie, o tym mówiłam, o tej łączności
tak,
osób
czy wiersze czasem
chorych
tak,
z sobą,
czy podpowiedzi
nie?
czasem tematów. No teraz zakończyliśmy już ostatni numer dotyczący sakramentów, też bardzo fajne. 7 numerów się ukazało o sakramentach świętych, więc myślę, że to taki piękny był temat i interesował, wydaje mi się,
tak,
naszych
od strony
czytelni
intelektualnej, duchowej, takiej ludzkiej. To jest niesamowita pomoc szczególnie dla ludzi, którzy są sami w domach, prawda?
No, mnie też cieszy, że klerycy się w to angażują, nie tylko od strony dystrybucji, że przygotowują wysyłkę, ale też angażują się właśnie,
no,
dzieląc się swoimi przemyśleniami.
Tak.
I to jest na pewno ubogacające.
No dla nas to też jest dość duże wezwanie, bo przygotowanie każdego numeru, to tak naprawdę musimy wczuć się w to, co interesuje, czym, co ciekawi ludzi chorych. To dla nas, młodych ludzi, czasami jest bardzo trudne, a tutaj musimy tak naprawdę pomyśleć o tym, co ważne jest właśnie dla osób chorych, które są często samotne, które potrzebują takich podstawowych rzeczy.
No i w waszej formacji tu, kiedy są kolokwia, egzaminy i tak dalej.
No trzeba się czasem sprężyć, żeby to wszystko przygotować.
Dobrze wiem, jak to jest, jak tu jest 2 dni do oddania tekstu. Właśnie.
Ale myślę, że warto zachęcić naszych tutaj słuchaczy, jeśli ktoś by chciał, czy przynajmniej zapoznać się, to obiecujemy, że jeżeli ktoś tam z nami się skontaktuje w sprawie właśnie tego dwumiesięcznika wstań, to jeszcze wyślemy cały
tak,
komplet nawet tego ostatniego
akurat
cyklu.
Na przykład cykl na temat sakramentów, prawda? Tak. To całość byłaby informacji. Drodzy Państwo, 13:39, oddajemy głos radiosłuchaczom.
Myślę, że
a jeżeli trzeba będzie jeszcze coś dopowiedzieć, to pod koniec jeszcze audycji podamy kontakt do księży Sercanów. Drodzy Państwo, dzisiaj gościmy księży Sercanów w Radiu Maria w audycji dla chorych. Z nami jest ksiądz dr Leszek Poleszak, rektor Wyższego Seminarium Księży Sercanów ze Stadnik oraz dwaj klerycy, kleryk Krzysztof Witek i Mateusz Zawiłowicz. Dobrze teraz
tak,
powiedziałam?
Tak.
Drodzy Państwo, rozmawiamy o o świadczeniu pomocy innym, chcę powiedzieć, że znalazłam z numer waszego dwumiesięcznika Wstań sprzed 3 lat, dokładnie sprzed 3 lat, gdzie właśnie pisaliście o życiu dla innych. Temat dwumiesięcznika był żyć dla innych, a więc nie jest to, co powiedzieliście teraz, to nie jest gołosłowne. Już o tym nawet pisaliście. Drodzy Państwo, mogą Państwo rozmawiać z nami. Już ojciec Benedykt mówi, że są telefony, ale ja dla porządku podam telefon, tak? 56 655 23 55, Polska Północna Południowa. 2 numery telefonów w telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200, i dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 kierunkowy 655 23 33 i 655 23 66. Odbieramy telefony. Halo?
Halo?
Tak,
jest
słucham.
Niepokwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, mój imię Janina z Żar. Bardzo dziękuję, że mogłam do tej audycji dzisiaj się dodzwonić. Ja należę do Sercanów w Sadnikach. No, ale po prostu, no, bilansowo nie mogę wetrzeć jeszcze, bo mam oczy chore i w ogóle choruję, ale ja swoją chorobą się nie przejmuję, tylko zawsze mówię, bo ludzie są jeszcze bardziej chorzy ode mnie. I jak tylko mogę, to gdzieś się spotykam z ludźmi chorymi i w ogóle. Także w ogóle, no, jestem taka wzruszona, że mogłam się dzisiaj dodzwonić. I jeszcze raz gości pozdrawiam i panią Basię, pani Basiu, że pani takie programy fajne zawsze organizuje, a ja jestem samotną osobą. I choro mówię, i zawsze mogę posłuchać, czy mogę się dodzwonić, i jestem bardzo wtedy taka inna po prostu.
A czy dwumiesięcznik Wstań pani czyta?
Tak, Wstań mam,
właśnie.
Tylko ostatnio troszeczkę mam problemy z czytaniem, bo z oczami mam takie pewne problemy i tak ciężko mi czytać, ale po trochu, jak mogę, to troszeczkę czytam. Mam i Wstań, misjonarze dostaję, z apostolstwa chorych dostaję, także czytam powoli, ile tylko mogę, i jestem cały czas po prostu z radiem i właśnie z tymi czasopismami, tylko właśnie nie mogę za dużo czytać w tej chwili, bo trochę mam takie problemy z moimi oczami. Zrobiło się tak, że no nie wiadomo, czy będę na to oko widziała, czy nie, ale ja się tym nie przejmuję. Ja szczęśliwa jestem, że radio mam przy sobie i że mogę zadzwonić. I jeszcze raz gości pozdrawiam.
To my również pozdrawiamy i dziękujemy bardzo.
I wszystkich Sercanów pozdrawiam ze Sadnic tak samo.
Dziękujemy bardzo.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy serdecznie.
I pozdrawiamy wszystkich naszych dobroczyńców i te osoby, które są czytelnikami czasopisma dla chorych Wstań. Wiemy, że nie wszystkim na pewno uda się skontaktować.
Mhm. Odbieramy następny telefon. Halo? Halo, słuchamy? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Kościelnika. Jestem katechetką już w tej chwili na emeryturze. Bardzo serdecznie dziękuję za ten piękny temat. Bardzo serdecznie pozdrawiam księdza rektora, kleryków, no i oczywiście panią Barbarę, która jest solenizantką tego tygodnia, przepięknej patronki imię nosi. No i chcę powiedzieć jeszcze więcej, że mamy cudownego patrona, świętego Mikołaja w Adwencie, który wszystkich uczy dobroci i miłości, biskupa Miry. To przepiękny przykład. Tutaj księża wspomnieli o wielkiej misji swojej, no, przez założyciela podanej. Nie wszystkim jest to bliska ta konstytucja zgromadzenia, ale my wszyscy ludzie jesteśmy wezwani do czynienia dobra i mamy jako ludzie świeccy właśnie patronów takich wielkich, świętych, no, wzorów do naśladowania, myślę, bardzo dużo. Biskup Miry, no, przepiękny wzór do naśladowania, do czynienia dobra, a czyżby nie matka Teresa z Kalkuty, która pochylała się nad biednymi, no, niesamowity przykład. I powiem z pracy swojej, z doświadczenia, z wielkim pietyzmem zawsze tą katechezę przygotowywałam o świętym Mikołaju. Sama rokrocznie przez 30 lat wcielałam się w tę postać, mimo że jestem kobietą, ale
jak to się pani udawało?
W jednym dniu mitrę zakładałam i też chciałam nie tylko dzieci, ale również do w gronie. Kiedy pracowałam w dużej szkole, było to dla mnie wielką radością, ażeby zakupić na przykład 100 egzemplarzy książeczki Największy skarb o Eucharystii. Do tego jakieś drobne słodycze przeze mnie wypieczone, obdarować właśnie pracowników szkoły, nauczycieli. Ale to poza świętym Mikołajem, to takich możliwości mamy na co dzień bardzo dużo.
No właśnie, dobrze, że pani o tym wspomina, że na pewno święci mogą być dla nas przykładem i wsparciem, ale jesteśmy wezwani do doświadczenia dobra codziennie właściwie, prawda? Proszę księdza.
Tak, i rzeczywiście, tak jak pani tutaj tak, wspomniała pani, i bardzo dziękujemy za ten telefon, bo święci to są takie przykłady, które różnorodnie potrafią wskazać nam, co możemy dobrego zrobić, prawda? Choćby święty brat Albert, czy matka Teresa z Kalkuty, wielu tak, świętych, na różnych polach, prawda?
Ale jak sięgniemy do swojego serca, to też tak jak pani, tu wyobraźnia, tu książeczki, tu słodycze, prawda? Jakie to piękne. Pozdrawiamy panią serdecznie. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Chciałam podkreślić, stała słuchaczka Radia Maria.
Witamy
panią. Profesor z Argentyny, w książce Katolicyzm a osoba ludzka pisze, że to, co jest najgorsze, to jest bycie samemu. Jest zniszczona obecnie architektura rodzinna, o którą apelował nawet święty Jan Paweł II i mówił, że rodzina powinna być trzypokoleniowa. W moim przypadku to zrządzenie Boże, że nie mam nikogo. No, jestem wdową, 84 lata i proszę państwa, naprawdę uważam, że zamiast paczuszki to zainteresować się bycie, trochę porozmawiać. Bo z natury, no nie chcę mówić, jaki miałam zawód, ani nic, powołanie. W każdym razie czuję się bardzo wyobcowana, bo dzisiaj młodzież, dobroć, pieniądz, a normalny człowiek tu pracował od lat 50. do 54. roku, już nic nie warta. I stąd tego tytułu są mi też takie emerytury, jakie
proszę były pani, zarobki. Halo? A czy pani gdzieś sama wychodzi do ludzi,
żeby
bo to wie pani...
I prośba i błagam do kapłanów naszych, bo dawniej kapłani odwiedzali samotne osoby. Mój katecheta osobiście odwiedzał. Nawet masz o tym, że kiedy został zaliczony w podczas błogosławionych. Żeby zwrócić uwagę młodszemu pokoleniu, bo jest okropna przepaść, mur między młodym pokoleniem a starymi.
Proszę pani, halo? Bardzo pani dziękujemy za ten głos, ale ja myślę, że też każdy z nas, bo jeżeli będziemy siedzieć w domu, tak mówiąc potocznie, i czekać, że ktoś nam pomoże, pewno są takie sytuacje, że nie możemy wyjść z domu, prawda? I wtedy przecież możemy zawsze poprosić kapłana i przynajmniej raz w miesiącu. Jest taka praktyka w polskim kościele, prawda, że tak. Kapłani...
Ja myślę, że dobrze, że pani ten problem poruszyła, może troszkę emocjonalnie, wiadomo, bo każdy to przeżywa na swój sposób.
Oczywiście, tak.
Ale właśnie tego chcemy uczyć zarówno młodych kapłanów, czy młodzież. Też trzeba zauważyć, że relacja jest najważniejsza, czyli wychodzenie, szukanie tych ludzi, nie zawsze się to da odnaleźć, prawda, ale jeżeli ktoś wie o takich osobach, warto podpowiedzieć, bo są różne grupy w kościele, są grupy Caritas także, które chętnie nie pomogą, prawda? I to, co pani wskazała, relacja, rozmowa z innymi jest na pewno najważniejsza i same paczki nie wystarczą.
Bo pani powiedziała o matce Teresie z Kalkuty, tutaj przede mną jest wiersz umieszczony w waszym dwumiesięczniku Wstań, a nie będę go cytowała, ale przecież matka Teresa z Kalkuty mówiła, że największą biedą współczesnego człowieka to nie jest bieda materialna, tylko bieda samotność.
Samotność.
Prawda? Tak. Samotność. Nie...
Rzeczywiście, ale trzeba też powiedzieć uczciwie, że jest dużo młodzieży, która wychodzi jednak
oczywiście,
z tego swojego schematu tak, i chce pomagać. Tak, tak. My to widzimy choćby w wolontariacie misyjnym.
Ale też, proszę księdza, przecież od wielu lat są te caritas szkolne, prawda? I
tak.
Uczy się jednak młodzież wychodzenia, kontaktu.
A nawet rezygnowania z tego, co dla nich akurat, nawet z kwestii materialnych potrafią się dzielić naprawdę. Tylko trzeba im podpowiedzieć, pewnie.
Ja powiem coś takiego, jakieś tak się myśli o tym, jak się kształtuje postawy człowieka, to myślę, że też postawa jest kształtowana naszym stosunkiem, prawda? Mhm. Jak my się, nie możemy czekać, że ktoś nam okaże miłość serdeczną. Ważne, żebyśmy my też ze swej strony coś dali, prawda? Nie wiem. Zadzwonili, zatelefonowali, poprosili o pomoc. Jakoś tak miło, bo jeżeli będziemy ciągle, ja nie nawiązuję do telefonu pani, znaczy nie myślę o pani, ale ten telefon mi uświadomił pewną sprawę, że my często chcemy czegoś od innych. Mamy poczucie, że sami jesteśmy, nikt do nas nie przychodzi, ale co sami robimy, tak? Też jest ważne, żebyśmy pokazywali, że my jesteśmy, no pokazywać siebie, że jesteśmy potrzebujący.
Tak, i tutaj warto po prostu ze sobą rozmawiać, bo w rozmowie się wyjdzie, kto ma jakie potrzeby choćby, prawda? Bo my nie potrafimy zawsze odgadnąć, kto ma potrzebę jaką, prawda? My chcemy pomagać, ale to staje się twórcze wtedy, prawda? Bo znajdzie się na pewno ktoś, kto zapewni te potrzeby.
Odbieramy następny telefon, jeżeli jest. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki
Dziewica Maryja.
Teraz i zawsze.
Regina z Gdyni.
Witam.
Ja
panią.
Po prostu Bogu dziękuję za to, że jest taka audycja, bo mam bardzo duży problem i nie wiem, dokąd się zgłosić. Jestem katechetką od 25 lat, uczę w przedszkolach, uwrażliwiam dzieci właśnie na pomoc osobom starszym. Sama natomiast jestem przyjaciółką Wiktorii, która ma chorobę Parkinsona, leży w łóżku, bardzo często samotna zupełnie, córce zapisała mieszkanie i ta córka ją tak traktuje, że w tej chwili nawet nie ma Radia Maryja, ponieważ córka stwierdziła, że to są bzdury i że jej mąż są w głowie.
Proszę pani, więc... a jaki, bo kończy nam się ta audycja, jaki problem, bo być może, że bo to problem... nie ma co opowiadać o...
Tak. Co robić w tej sytuacji, kiedy ja nawet mam zakaz wejścia i wchodzę po cichu, przynoszę jej gazetki i ona chciałaby tam z tego mieszkania wyjść i mieć opiekę jak należy, bo przychodzi pielęgniarka, która jeszcze przeciwko niej jest, bo wiadomo, ma pieniążki od córki. I w tej sytuacji nie chcę zadrażniać sprawy, bo wszystko, cokolwiek uczynię, to będzie po prostu z krzywdą dla mojej przyjaciółki Wiktorii. Więc pytanie mam, co ja mam robić w tej sytuacji, bo ona po prostu psychicznie jest wykończona tylko dlatego, że za długo żyje. I to wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No ja myślę tak, mamy mało danych, prawda? To jest relacja z jednej strony tylko. To
chociaż można by się na przykład, tak oczywiście, no, to są nigdy nie wiemy
do końca, prawda?
Ale są formy pomocy, zarówno organizowane przez miasto, bo jeżeli to jest duże miasto, prawda?
Oczywiście.
Czyli ośrodek pomocy społecznej, czy ośrodek...
Mówiła, że pielęgniarka przychodzi, nie?
Tak, to wtedy można rozeznać, bo to są już osoby, które są profesjonalne i wtedy rzeczywiście nie ryzykujemy jakiegoś niebezpieczeństwa dla tej osoby.
Ja bym powiedziała tak, tu dobrze, że ksiądz powiedział o tych formach profesjonalnych, że przecież są tak zwane ośrodki opiekuna społecznego i rejonowe i można tę sytuację pójść do ośrodka opiekuna społecznego w rejonie. Można znaleźć, można Gdynia, to jest ośrodki rejonowe, adresy ośrodków rejonowych można znaleźć w internecie, ale też można iść w Gdyni do Centrum Pomocy Rodzinie i to jest
dokładnie
taka placówka, gdzie są informacje na temat różnych form pomocy. I może najpierw zacząć, proszę pani, od formalnej strony właśnie. Powiedzieć, że pani się wydaje, że ta osoba, ta przyjaciółka nie ma zabezpieczonych takich potrzeb. Powiedzieć o tym, że pani to obserwuje, pani to doświadcza, że pani chciałaby pomóc, ale nie jest spuszczana. I ja bym radziła od tego zacząć.
Tak, i to jest, myślę, że najbardziej takie bezpieczne podejście, prawda, dla wielu stron.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Lublina, parafia Dobrego Pasterza.
Witamy naszą parafię.
Nasza parafia. Stanie od 78 roku. Księże rektorze i mili państwo, myślę, że no tak słyszę te narzekania różnych osób i rozumiem też, że ksiądz rektor zawęził swoją wypowiedź do charyzmatu w części ojca Deona. Natomiast ja chciałam wspomnieć tylko, jeżeli ksiądz rektor rozwinie, to bardzo proszę.
A już nie mamy czasu na rozwijanie. Musi pani
rozumiem,
to powiedzieć.
Rozumiem, że jednak są osoby świeckie również, które tym charyzmatem chciałyby żyć i chcą wspierać księży.
Tak, jest wspólnota serca
świeckiego.
Także jesteśmy wspólnotą od 98 roku, która współpracuje ze swoimi tutaj duszpasterzami.
Ale czy też w zakresie pomocy osobom potrzebującym?
Tak, jak najbardziej, to ksiądz rektor o tym wie.
To świetnie.
Wiemy bardzo i cieszymy się właśnie, że są osoby świeckie, które dzielą się naszym charyzmatem, prawda?
No właśnie,
prawda?
Tak mi tego troszeczkę brakowało. I
to widzi pani, jak dobrze pani mówi o tym.
Duch Święty pomógł mi, żebym mogła na antenie tutaj jeszcze to krótkie zdanie wypowiedzieć. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie księdza rektora, wszystkich księży sercanów w imieniu sercańskiej wspólnoty świeckich z Lublina.
Dziękujemy pani serdecznie, to chyba potrzebne do powiedzenia, prawda?
Tak, chociaż rzeczywiście myśmy się ograniczyli do tej formacji kleryków.
Bo nam chodziło o kleryków,
Ale to jest bardzo ciekawa rzecz, że są ludzie, którzy się zachwycają, prawda, takim charyzmatem, czy taką formą naszej obecności w Kościele i rzeczywiście to realizują na co dzień.
Tak, i można powiedzieć, że są sercanie, którzy działają...
Są świeckimi sercanami.
Tak, oczywiście, którzy działają w środowisku, docierają, no właśnie, ten przedostatni telefon, no taka osoba być może, która by przyszła z zewnątrz, świecka, być może, że ta pani, która telefonowała, już są te relacje jakoś za trudne, a może osoba z zewnątrz, która by przyszła, może ona by dotarła bardziej, prawda?
To tak, bo często jest tak, że różne są te formy i trzeba wykorzystywać. Nie zawsze musi być to ksiądz, nie zawsze musi być to pielęgniarka, tak, prawda?
Oczywiście.
Czasem są inni, którzy to łatwiej zrobią, czy mają pomysł na
parafii,
pomoc.
Ktoś z Caritasu, to jeszcze do tego poprzedniego telefonu, bo pani pytała o formy. Jeżeli się nie uda, może ale czemu miałoby się nie udać? Od strony formalnej, z opieką społeczną, z pracownikiem socjalnym, który powinien pójść i zrobić wywiad.
Księdza. Zawsze ma takie znajomości czy osoby, oczywiście, które wie, że są chętne do pomocy i potrafią to zrobić.
Drodzy moi goście, na koniec może kontakt do was, tak?
Tak, przypomnę
jeszcze.
Może
jakieś jedno zdanie takie budujące i zachęcające ludzi do...
Tak, zacznijmy od tego kontaktu. Tak. Przypominam, że jesteśmy z Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Adres to jest Stadniki 81-32-422 Stadniki. Dla tych osób, które chciałyby się z nami telefonicznie skontaktować, numer kierunkowy 12-271-15-24. Zachęcamy do prenumeraty naszego czasopisma Wstań dla chorych. Przypominam, że taka prenumerata kosztuje niecałe 30 zł od razu z wysyłką za jeden numer, ale przede wszystkim chcemy zachęcić dzisiaj...
30 zł za wszystko, nie za
całość,
jeden numer.
Tak, nie za jeden numer,
właśnie.
Za całość, za 6 numerów rocznie. Tak. I zachęcamy do takiej pomocy, do dzielenia się. Dla nas ona wypływa naturalnie z tego doświadczenia Pana Boga, z miłości Pana Boga, którą objawił w swoim sercu, bo jesteśmy sercanami, ale myślę, że każdy z nas...
Nie tylko ze Światowego Dnia Wolontariatu.
Nie tylko. I doświadczenie miłości Pana Boga, ono otwiera po prostu na drugiego człowieka. Myślę, że to także jest już w jakiejś mierze także doświadczeniem naszych kleryków.
Tak, dziękuję bardzo. To ksiądz rektor Leszek Poleszek. Księża?
Myślę, że ksiądz rektor trafnie zauważył, że właśnie ta miłość, którą pielęgnujemy w sobie w seminarium poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, która jest wpisana w nasz charyzmat, ona nie pozwala jakby człowiekowi siedzieć w miejscu.
Tylko wstań. Mówicie sobie wstań, jak
tak,
wasze wstań i
trzeba wstać,
tak?
I wyjść do ludzi, tak? I taki też chyba był zamysł tego czasopisma, żeby wyjść do ludzi,
tak?
I pomagać im chociaż poprzez słowo, jeśli nie możemy do nich dotrzeć osobiście.
Tak, to kleryk Mateusz, a kleryk Krzysztof?
Tak, myślę, to też warto jeszcze podkreślić, żeby wybrzmiało na koniec, że jak przynajmniej z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to wyjście i okazanie pewnego dobra, oddanie czegoś od siebie, choćby tego czasu, zainteresowania względem...
tego niepokoju i stresu.
Choćby tak. I tego, tak? Tego wyjścia ze strefy komfortu, czy jak Franciszek apeluje do nas, żeby wstać z kanapy. I to czyni nas, myślę, prawdziwie bogatymi, że doświadczamy wtedy miłości, nie tylko od tego, że otrzymujemy ją, ale również tego, że uczymy się tej miłości i myślę, że to może stać się pięknym doświadczeniem, że wtedy stajemy się naprawdę bogaci, pomimo może pewnych strat, tak, ale otrzymujemy to bogactwo, które jest niezniszczalne, tak. To myślę też jest taką ciekawą myślą w kontekście Adwentu, że to jest prawdziwe dobro, którego nie utracimy, o które warto się starać i staje się takim pięknym źródłem też radości w codzienności.
Proszę, klerycy umieją ładnie mówić, księże rektorze. Drodzy państwo,
jestem z nich dumny.
No właśnie, kończymy nasze spotkanie, już przedłużyliśmy. Dziękuję bardzo, księża Sercanie, ksiądz rektor Leszek Poleszak,
ksiądz
rektor Wyższego Seminarium Księży Sercanów w Stadnikach oraz dwaj klerycy, Krzysztof Witek i kleryk Mateusz Zawiłowicz. Mówiliśmy o świadczeniu pomocy, o uczeniu się świadczenia pomocy innym, uczeniu się drugiego człowieka, mówiąc najogólniej potrzebującego szczególnie. A za tydzień zapraszam na spotkanie na temat pierwotnie postępująca postać SM, sklerozis multiplex. Wszystkiego najlepszego państwu na cały tydzień. Szczęść Boże, dziękuję ojcu Benedyktowi, wszystkim radiosłuchaczom i szczęść Boże, żegna się Barbara Momot.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.